Podcast Polskiego Radia.
Były trener bokserski zmienił branżę. I oczywiście były tam mici, wspaniałe, ale to, co było wstrząsające, to dodatki. Dlatego, że była tam wstrząsająca dynka, wspaniały ogórek, wybitny pomidor i świeża papryka. I muszę powiedzieć, że te rzeczy zostały podane sauté, bez niczego.
Nawet w takich przydrożnych restauracjach, które są wzdłuż drogi, która prowadzi do słynnego już portu Giurgiulești. To jest port, który został przez Mołdawię wyproszony od Ukrainy do Dunaju. I Mołdawia małym
800 metrów.
Tak wejdzie, jest, tak? 800 metrów dokładnie.
Na brzeże.
Tak jest.
No to jest wasz kontakt z Morzem Czarnym.
Tak. Ale mówię. Mamy, tak dokładnie. Tak jest, więc również można powiedzieć, że Mołdawia też jest krajem naddunajskim.
Sekcja serowa to jest osobny budynek w ogóle, w którym sprzedaje się wyłącznie sery. Jest oczywiście cudowna sekcja rybna. Najbardziej barwna chyba i najbardziej fascynująca, przynajmniej widowiskowo, jest sekcja kiszonek, gdzie znowu mamy przecudowne kiszone wszelkiego rodzaju warzywa, łącznie z tym, że wy chyba kisicie również arbuzy, z tego co wiem.
Tak, dokładnie.
Jedynka, Polskie Radio.
Apetyt na Europę.
Tomasz Prangę-Barczyński.
Łukasz Modelski, dokąd jedziemy?
Jedziemy do Rumunii, jedziemy do Mołdawii i jedziemy do Bułgarii. A naszym gościem jest Aleks Kasjanow z Mołdawii, ale warszawiak w zasadzie już od ładnych kilku lat.
Dokładnie, tak, już od 20 lat mieszkam w Warszawie i w Polsce.
No ale jesteś taką nieformalną ambasadą gastronomiczną, enogastronomiczną na warszawskim Żoliborzu. Prowadzisz swój bar, on jest skupiony na winie przede wszystkim, ale serwujesz też tam jakieś specjały ojczyste.
Tak, oczywiście, też można powiedzieć, że od niedawna. Nie nazwałbym tego do końca barem, jest to pewien rodzaj winiarni, prawda, bo my sprzedajemy wino, głównie zajmuję się zagadnieniami wina i kultury winiarskiej, bo jest to najważniejszy, myślę, produkt naszego regionu, głównie oczywiście z Mołdawii, z Rumunii, z Gruzji także. I nawet swego czasu też miałem jakąś styczność także i z Bułgarią i nazywam, że jest to taki trochę basen Morza Czarnego, więc one są dość do siebie podobne, te kultury kulinarne, więc w związku z tym jest to takie miejsce, gdzie można przyjść właśnie, żeby trochę doświadczyć i tej kultury kulinarnej, winnej, jedzeniowej, ale też można pogadać o mołdawskiej polityce, która ostatnio jest mocno zawirowana.
Ważna, oczywiście.
No, za moment będziemy w Unii Europejskiej wszyscy razem, więc będzie nam jeszcze bliżej. Ty słusznie powiedziałeś, że kuchnia regionu jest do siebie zbliżona. Gdyby nasi ojce w potrzebie kamienieckiej czy chocimskiej stawali gorzej, to byśmy mieli to samo jedzenie chyba.
Tego nie wiem.
No, jak to?
No dobrze, zacznijmy od Rumunii jako kraju większego, troszeczkę jednak. Ja miałem różnego rodzaju doświadczenia z kuchnią rumuńską. Ona się znacząco poprawiła w takim znaczeniu kuchni dostępnej dla ludzi, którzy tam przyjeżdżają z zewnątrz. Mam wrażenie, że to jedzenie stało się w restauracjach, różnego rodzaju karczmach coraz lepsze. Moim najwspanialszym wspomnieniem do tej pory jest ciągle pobyt w delcie Dunaju, w miejscowości Sfintu George, gdzie nie było restauracji. W związku z tym musieliśmy zapisać się do sympatycznej babci, która władała resztkami języka rosyjskiego, była prawdopodobnie potomkinią starowierców, którzy się tam osiedlili. I sądząc po rozmowach geopolitycznych, które próbowaliśmy prowadzić, raczej nie opuściła przez całe życie tej delty Dunaju. Dodam, że można się tam dostać wyłącznie statkiem. Natomiast sum, jakiego nam zrobiła, i domowe frytki, i domowa sałatka, pamiętam ten smak do dziś.
No ale w ogóle domowość, wydaje mi się, w rejonach, o których mówimy, trochę się różni od restauracyjności. To znaczy ta różnica jest dosyć radykalna, tak bym powiedział. W domu je się trochę inaczej, w restauracji je się trochę tak, jak się jadało w Polsce jakiś czas temu. To znaczy jest to bardzo obfite, bardzo bogate, trochę stara się być wymyślone. Natomiast jedzenie domowe, w moim przekonaniu, to jest coś, czego w Polsce właściwie już nie mamy, bo to jest ciągle kuchnia produktu, bardzo takiego prostego, uczciwego, tak mi się zdaje. Twoje doświadczenia rumuńskie podobne?
Tak, oczywiście zgadzam się z tym, że właściwie w Rumunii je się prościej w domu zdecydowanie. Natomiast jeśli chodzi o wyjścia do restauracji, Rumuni uwielbiają jeść poza domem, na mieście i najczęściej te stoły są zastawione wielkimi talerzami, głównie wypełnionymi mięsem tak naprawdę i właśnie daniami mięsnymi.
Rozmiar ma znaczenie w Rumunii.
Rozmiar ma znaczenie i ja myślę, że w ogóle Rumuni jednak traktują jedzenie w taki bardzo ortodoksyjny sposób, jako narzędzie do łączenia się, do rozmowy, do spotkania się i bardzo często Rumuni jedzą właśnie w gronie rodziny czy przyjaciół.
No dobrze, pierwsze skojarzenie Polaka z mojego doświadczenia to jest mama łyga, akurat niemięsny. No,
pełna zgoda. Tak.
Niemięsny produkt, ale towarzyszący w zasadzie prawie każdemu posiłkowi, zgadzasz się?
Tak, właściwie tak naprawdę myślę, że Rumuni bardzo promują mama łygę za każdym razem, kiedy...
Powiedz, co to jest w ogóle mama łyga? Daj definicję, bo może nie wszyscy jednak nasi słuchacze wiedzą.
Oczywiście jest to, mama łyga jest pewnym rodzajem, ja bym nazwał to de facto pomiędzy kaszą a chlebem, tak naprawdę. Jest to, składa się tylko z wody, mąki kukurydzianej i soli. Po prostu się gotuje zazwyczaj w takiej formie takiego kociołka, więc przerzuca się to na blat, na stół i ma właśnie taką zaokrągloną formę. Więc jest to, można powiedzieć, taki rodzaj dania, którego się nie je samego. Jest to po prostu taka podstawa dania, a następnie łączy się właśnie mama łygę czy z mięsem, czy z rybami, czy z serem i tak dalej. Najważniejsze są dodatki do mama łygi. Więc...
No ale to od razu powiedzmy, że myśmy mieli romans z mama łygą. Stanisław Wincenc, Bukowina, granica polsko-rumuńska i banysz lub banusz, czyli mama łyga, tylko podawana z... No, z jakimiś dodatkami, wiadomo, nie będąca dodatkiem, tylko sama będąca głównym pasterskim daniem z serem bardzo często, albo no, przy od wielkiego dzwonu z jakimś podsmażanym mięsem. No, w każdym razie wydaje mi się, że polski kontakt z mama łygą został zerwany.
No, teraz mamy kontakt z polentą, która jest de facto odpowiednikiem włoskim mama łygi, tak? I to jest całkiem popularne i rozpoznawalne ciągle danie. No dobrze, zostawiamy mama łygę, czy zostawiamy ją z boku na stole. Co na ten stół trafia najczęściej? Michi, czy...
Tak, no najczęściej jest to właśnie mić, tak to powinno się wymawiać.
Ale znowu znamy doskonale jako ćevap chici, prawda?
Dokładnie, tak jest, więc dlatego też powiedziałem, że na początku, że wydaje mi się, że te kultury są między sobą bardzo, bardzo do siebie podobne, oczywiście z małymi, drobnymi różnicami między sobą. Ale tak, mić albo mititej jeszcze także są nazywane, w Rumunii są niezwykle popularne. Zresztą na przykład zapraszając także naszych słuchaczy do Bukaresztu, polecam, najlepsze mić są na bazarze w Bukareszcie, Bazar Obor. I potem mić stoi kolejka, ciągła, nieprzerywająca się kolejka, można tam zamówić tylko i wyłącznie
mić. Trochę też, znaczy można je zjeść również w restauracji, ale można je zjeść po prostu jako jedzenie uliczne.
Jak najbardziej, poza tym w restauracjach mić są sprzedawane na sztuki, zazwyczaj mić są sprzedawane na sztuki.
Czy to jest ciągle tak, że to robi się michi z mieszanego mięsa? Czy...
Oczywiście, jest to zawsze mieszane mięso wołowe i wieprzowe, bardzo mocno napowietrzone, jest to mielone mięso, trzeba je mocno tak naprawdę mieszać, żeby właśnie napowietrzyć w ten sposób mięso, no są niezwykle soczyste. Podaje się je po prostu ze zwykłą bułką, właśnie w takich street foodowym wydaniu i z musztardą.
No, w ogóle przez Bułgarię, Rumunię, Mołdawię niesie się zapach grilla, tak? Dlatego że no, grill jest takim nośnikiem wydaje mi się, popularniejszych dań, więc michi to oczywiście są dania z grilla, ale ja jeszcze przez moment o tych dodatkach. Myśmy kiedyś byli w Deal Umare z tobą, Tomku, w Domeniile Blaga, jednej z powstających dopiero wówczas w Rumunii winnych domen.
Pod armatami.
Pod armatami. Były trener bokserski, zmienił branżę. I oczywiście były tam michi, wspaniałe, ale to, co było wstrząsające, to dodatki. Dlatego, że była tam wstrząsająca dymka, wspaniały ogórek, wybitny pomidor, i świeża papryka. I muszę powiedzieć, że te rzeczy zostały podane sauté, bez niczego, po prostu jako dodatki do tego niewielkiego mięska. I były to najlepsze, najlepszej jakości warzywa, jakie pamiętam od bardzo wczesnego dzieciństwa. Znaczy, tego w Polsce bardzo trudno jest doświadczyć dzisiaj. To było no, niewiarygodnie pyszne.
Ja myślę, że ta kuchnia tego regionu charakteryzuje się w ogóle prostotą, tak jak powiedziałeś, produktu przede wszystkim, ale i prostotą też smakową. Ten smak jest bardzo intensywny, wszystkiego, co się tam je, ale właśnie, tak jak wspomniałeś, jest bardzo sauté. I zarówno te kotleciki mić, one są prawie nieprzyprawiane, tak naprawdę w ogóle. Jest tylko sól i pieprz.
Aha. No dobrze, to ja jeszcze muszę zapytać o zupy, ponieważ słowo zupa funkcjonuje w języku rumuńskim, ale funkcjonuje również słowo czorba, chyba jako wiodące słowo oznaczające naszą zupę. Czy jest różnica między czorbą a zupą?
Tak, jest oczywiście. Zupa, jako określane po rumuńsku, jako supa po prostu, ja bym to chyba określił, nikogo nie obrażając, że to jest taka trochę zupa dla miękiszonów, czyli taka woda z jakimiś warzywami.
Polewka.
Nie, rosół właśnie.
Nie, rosół nie.
Polewka. Tak jest. A z kolei ciorba to jest bardzo pożywna zupa, która ma wiele, wiele składników zazwyczaj. Jest dość długo gotowana, żeby uzyskać właśnie esencję smaku. I rodzajów ciorby jest mnóstwo tak naprawdę. Zaczynając od ciorba de burta, która jest jedna z najsłynniejszych, czyli tak zwane flaczki dokładnie, oczywiście. Tylko podawane zupełnie inaczej niż
Nie, to zatrzymajmy się przy tych flakach. Powiedzmy, jak są podawane.
Tak, oczywiście. Oczywiście można podać te flaki na różny sposób. One mogą być na przykład zabielane śmietaną z odrobiną cytryny, żeby były bardziej kwaskowe, ale także można podawać jako zupę w takim bardziej stylu paprykowym.
Mhm. I czosnkowy.
Dużo tam jest czosnku, papryki, przypraw. Dokładnie, one są bardzo, bardzo pożywne. Te zupy wszystkie są pożywne.
Przede wszystkim ta zupa jest biała, tak? W związku z tym, że chyba naczelnym, mam wrażenie, dodatkiem w Rumunii jest śmietana, która idzie i do mamałygi, i do zupy.
Świetna ta śmietana.
Genialna jest. Zresztą.
Genialna.
To tak. Powiedzmy sobie szczerze. Mhm. No dobrze.
Jedziemy do Mołdawii.
A jest z nami Aleks Kasjanow, przypominam. Mołdawianin, kiszyniowianin.
Kiszyniowianin, tak, pochodzę z Kiszyniowa.
Ja, kiedy znajduję się w Kiszyniowie, absolutnie zawsze muszę odwiedzić Bazar Centralny, który nie jest chyba tylko i wyłącznie Bazarem Centralnym Kiszyniowa, ale całej Mołdawii. To jest niebywałe zupełnie miejsce. Chodzisz tam jeszcze ciągle?
Tak, oczywiście chodzę. Za każdym razem, kiedy jestem w Kiszyniowie, to chodzę. Głównie tak naprawdę chodzę, żeby kupić sobie bryndzę, czyli mołdawski tradycyjny ser z mleka owczego. I ostatnio, jak byłem nawet ze swoimi przyjaciółmi z Polski, oni się zastanawiali, że oni mówili, przecież ci państwo, te panie, bo to głównie panie oczywiście, sprzedają taki sam ser wszędzie. Wchodzisz do wielkiej sali, gdzie jest, nie wiem, 50 różnych sprzedawców i wszyscy mają po prostu biały ser na stołach. Ale oczywiście wytłumaczyłem im i pokazałem, że każdy ten ser ma swój smak i różni się każdy od drugiego, więc
to dla tych bryndza jest państwa, którzy nie byli w Kiszyniowie na Bazarze Centralnym, to trzeba wyjaśnić, że po pierwsze to jest olbrzymia, nie wiem ilu hektarowa powierzchnia, ona ma swoje sekcje. Sekcja serowa to jest osobny budynek w ogóle, w którym sprzedaje się wyłącznie sery. To jest oczywiście cudowna sekcja rybna. Najbardziej barwna chyba i najbardziej fascynująca, przynajmniej widowiskowo, jest sekcja kiszonek, gdzie znowu mamy przecudowne kiszone wszelkiego rodzaju warzywa, łącznie z tym, że wy chyba kisicie również arbuzy, z tego co wiem.
Tak, dokładnie. Arbuzy, jabłka.
I one są podawane jako dodatek, zakąska, przekąska?
One są podawane jako zakąska, raczej jako dodatek, jako zakąska, bo jest kwaskowata, wie co rzeźwia nasze kubki smakowe.
Ja byłem zaskoczony, że nawet pieczarki mają swój mikrodział i jest co najmniej 3 czy 4 sprzedawców pieczarek, ale cudowne jest to, że w każdym rozmiarze, od maleńkich kulek po rozłożyste kapelusze portobello, można to wszystko rzeczywiście na Bazarze Centralnym w Kiszyniowie kupić. No dobrze, zapytaliśmy o bliskość Rumunii i Mołdawii. Ta bliskość jest jednoznaczna, mówicie tym samym w zasadzie językiem. Współczesna Rumunia narodziła się na terenie dzisiejszej Mołdawii. Z powodów historyczno-politycznych to są dwa różne państwa dziś. Ale jak to wygląda w kuchni? Czy są jakieś znaczące różnice, czy to jest dokładnie ta sama kuchnia?
Zdecydowanie są różnice, chociaż kuchnia jest bardzo do siebie podobna. Ja bym chyba jednak może też tak bardziej patriotycznie powiedział, że Mołdawianie troszkę bardziej wyszli wyżej w porównaniu do Rumunów, jeśli chodzi o taki street food. Najbardziej popularnym daniem do ręki to są placinty.
No właśnie, to słowo musiało paść. No,
oczywiście, tak jest. Najbardziej tradycyjna placinta to jest placinta z serem, z twarogiem, z koperkiem.
Powiedz, co to jest. Ja wprawdzie przeszedłem kurs robienia placinty, 20-minutowy, więc już wszystko zapomniałem, ale powiedz, co to dokładnie jest.
Najprościej mówiąc, oczywiście jest to placek z serem, więc mówiąc tym sposobem placek z serem, tak naprawdę zawsze dochodzę do tego, że jest to mołdawska pizza. Jak może to zabrzmi trochę...
Ja tylko wejdę w słowo, bo 19 minut z tego mojego 20-minutowego kursu poświęcone było, jak zrobić ten placek, więc sprowadzenie placinty tylko do jakiś tam placek, to nie jest jakiś placek, to jest specjalny placek.
To jest specjalny placek, ale jego geneza de facto i takie połączenie właśnie z innymi krajami jest tutaj ewidentne. Jest to placek z ciasta kruche, takiego bardziej francuskiego, tak jak gdyby rozciąganego.
Jówka.
Tak jest, dokładnie. To się rozciąga na dużym stole wysmarowanym olejem i rozciąga się w taki sposób, żeby to było jak najbardziej cienkie. Nakłada się na to wspomniany już ser z koperkiem i następnie się zwija. Natomiast są także placinty, które są smażone na przykład, tak zwana placinta latigae, czyli smażone na po prostu na patelni i wtedy taka placinta nieco łatwiej jest robiona, jest również robiona z takiego podobnego ciasta, ale łatwiej się ją robi. Więc tych rodzajów placint jest naprawdę bardzo, bardzo wiele w Mołdawii. One są wszędzie. Można je wszędzie zamówić na przykład, ale także jest to taki najbardziej popularny właśnie street food i każdy Mołdawianin idący do pracy najczęściej złapie placintę po drodze z kubkiem kawy.
No bo placinta w Mołdawii to jest borek w Turcji. Tak? Znaczy jesteśmy jednak w obrębie kuchni Imperium Osmańskiego i trochę to samo jemy w trzech krajach, do których dzisiaj podróżujemy. I zwyczaj ten street foodowy, taki, że łapiesz ciasto nadziane serem, jest właściwie wszędzie ten sam, nad Bosforem również.
Oczywiście. Mhm. No dobrze, ponieważ mamy bezpośrednie loty do Kiszyniowa, w niecałe 2 godziny bodajże możemy się tam bardzo szybko dostać. Przyjeżdża spragniony miłośnik jedzenia, nie będę używał słowa foodie, do Kiszyniowa i co on właściwie powinien zrobić? W jaki sposób powinien ten swój szlak gastronomiczny prowadzić w Kiszyniowie, ale również poza Kiszyniowem?
Ja bym jednak dodał, jeśli chodzi o Kiszyniów, taką rzecz dla wielbicieli jedzenia, że Kiszyniów w porównaniu do Bukaresztu według mnie jest troszkę bardziej rozwinięty jedzeniowo i bardziej różnorodny, bo zarówno jest właśnie to jedzenie uliczne, ale także przez kilka ostatnich lat w Kiszyniowie powstały moim zdaniem wybitne restauracje takie, nie chcę powiedzieć fine diningowe, ale restauracje, które podają nawet lokalne jedzenie, ale w nieco bardziej wysublimowanym stylu.
To jest prawda, że to się trochę wiąże z diasporą właśnie Mołdawian, którzy wyjechali za pracą, za chlebem do Europy Zachodniej i przyjeżdżając do domu, po pierwsze chcą wydać trochę pieniędzy i też mają oczekiwania wyższe.
Tak, zdecydowanie, ale myślę, że w ogóle Mołdawia przez ostatnie lata bardzo się rozwinęła, zmieniło się wiele w Mołdawii, powstają coraz nowocześniejsze, piękne winnice, które oczywiście koniecznie trzeba odwiedzić, które również mają swoje restauracje. I tam również można zjeść, najczęściej również dania tradycyjne. Więc finansowo myślę, że te restauracje również powstają ze względu na to, że Mołdawianie żyją coraz lepiej, zarabiają coraz lepiej, ale także podróżują coraz więcej, więc podróżując zazwyczaj na zachód, do krajów zachodnich, wracając do Mołdawii, też chcą mieć na miejscu takiego typu restauracji. I poziom tych restauracji naprawdę jest niesamowity.
Ale wiesz, kiedy idziemy przez przepiękny, zapatrzony w Paryż, podzielony alejami Bukareszt, no to on ma wspaniałą architekturę, widać, że ma zaplanowaną zieleń, widać też no, ślady po tym, jak on wyglądał niegdyś. I kiedy gdzieś zbaczamy z tej pięknej alei, żeby pójść do restauracji, to nagle trafiamy w takie miejsce, wiesz, gdzie jest tłum ludzi, bardzo głośno i ogromne porcje wszystkiego oblanego bardzo często śmietaną, majonezem, sosami. Wiesz, to jest takie gotowanie, które myśmy tutaj znali dosyć dawno temu. Natomiast w Kiszyniowie mówisz bardziej w stronę ascetyczną, jakąś taką idziecie?
Tak, oczywiście. Aha. Również znajdziemy wiele takich restauracji, o których ty mówisz, ale myślę, że właśnie w Kiszyniowie powstało ostatnio naprawdę wiele takich restauracji bardziej wysublimowanych. Ja szczerze powiem, że nie jestem wielkim fanem takich restauracji, które podają ci małą oliwkę na wielkim talerzu i to jest twoja kolacja. Więc te dania właśnie w tych restauracjach, które są podawane w bardzo ładny sposób, ale one wciąż są dość duże. Aha. Myślę, że trzykrotnie większe niż dania podawane na przykład chociażby w warszawskich restauracjach. Czy,
to na pewno.
Tak. Są smaczne, więc one są nie tylko ładnie wyglądające, ale także są smaczne. I do tego myślę, że przyczynia się również właśnie to podwyższenie kultury winiarskiej w Mołdawii, bo coraz więcej Mołdawian zaczyna doświadczać ładne kieliszki, ładne talerze, więc to wszystko idzie ze sobą w parze.
Był czas, kiedy co trzecia mówiło się osoba w Mołdawii była w jakiś sposób związana z przemysłem winiarskim, więc to chyba nic dziwnego. No dobrze, ale jeżeli opuścimy Kiszyniów, czy na mołdawskiej prowincji też dobrze zjemy? I jeżeli tak, to czym to jedzenie na prowincji będzie się różniło od Kiszyniowa?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. No i przede wszystkim polecam na przykład chociażby wypad do Gagauzji. Jest to
taki, czyli na samo południe.
Na samo południe. Mhm. Jest to akurat taki region Mołdawii, który jest zamieszkiwany przez potomków, można powiedzieć, Bułgarów, którzy przewędrowali na te tereny w czasie wojny rosyjsko-tureckiej, więc oni również mają bardzo wiele naleciałości właśnie takiej kuchni tureckiej czy kuchni bułgarskiej. Tam na przykład podają niesamowitą jagnięcinę, więc nawet w takich przydrożnych restauracjach, które są wzdłuż drogi, która prowadzi do słynnego już portu Giurgiuleszt, to jest port, który został przez Mołdawię wyproszony od Ukrainy do Dunaju i Mołdawię małym
800
takim...
800 metrów.
Tak jest, tak? 800 metrów dokładnie.
Nabrzeże.
Tak jest.
No to jest więc... wasz kontakt z Morzem Czarnym. Tak.
Ale mamy, tak dokładnie. Tak jest, więc również można powiedzieć, że Mołdawia też jest krajem naddunajskim, prawda?
Powiedziałeś, że te trzy kraje, Mołdawia, Rumunia i Bułgaria, no mają bardzo dużo wspólnego. Ja mam wrażenie, że mimo wszystko jednak Mołdawia i Rumunia mają rzeczywiście bardzo dużo wspólnych mianowników. Bułgaria troszeczkę jest takim innym miejscem. Ty wspominałeś o warzywach w De Alumare, które jedliśmy rzeczywiście, ale dla mnie Bułgaria, nawet w takim czasie dość mrocznym, tuż posttransformacyjnym, kiedy ten kraj nie wyglądał, powiedzmy sobie szczerze, najlepiej, jak się przekraczało granice restauracji, to nagle człowiek wchodził do raju i jednym z elementów tego raju były właśnie te nieprawdopodobne warzywa, których ja przyznaję, trochę mi w Rumunii brakowało przez wiele, wiele lat na początku. Czy to jest prawda z twojego doświadczenia, że w Bułgarii mimo wszystko jada się troszeczkę lżej, trochę bardziej warzywnie, że ta kuchnia nie jest aż tak bardzo oparta na mięsie, jak w Mołdawii i w Rumunii?
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie zgadzam się z tobą, że ta kuchnia jest dużo, dużo lżejsza i faktycznie używa się bardzo wiele warzyw do gotowania. No takimi słynnymi, taką słynną moją chyba ulubioną potrawą jednak są po prostu faszerowane papryki. Ale te faszerowane papryki bułgarskie są zupełnie inne smakowo niż te, które znamy z Polski.
Słuchajcie, jeżeli o faszerowaniu mowa, to w Bułgarii są sarmi, czyli gołąbki, które w Rumunii nazywają się sarmale. W Mołdawii też mamy gołąbki na S?
To jak najbardziej, więc w Mołdawii mamy też sarmale.
Doskonale. Czyli jesteśmy ciągle w obrębie pewnego wspólnego korzenia gastronomicznego.
Ale powiedzmy sobie, bo też wielu naszych słuchaczy jada podobne potrawy jeszcze dalej na południe, wtedy to są liście winogron. Tutaj jednak mówimy cały czas o kapuście, prawda?
Nie do końca.
Nie do końca,
dlatego że w Mołdawii wciąż używamy liście winogron. Oczywiście są różne, zarówno możemy dostać właśnie te gołąbki, czyli sarmale w liściach kapusty, ale najczęściej jednak to są liście winogron. I dodatkowo w Mołdawii jest takie powiedzenie, że im mniejsze są te gołąbki, aha, tym lepsza dziewczyna będzie lepszą żoną po prostu. Więc wybierano żonę w sobie właśnie w ten sposób, bo im mniejszy gołąbek, tym trudniej go zrobić. Okay. I na północy Mołdawii na przykład jesteśmy w stanie zjeść gołąbki naprawdę no, takiego rozmiaru.
Czyli tam są najlepsze żony.
Najlepsze żony.
Doskonale. Jesteśmy w Bułgarii i jemy faszerowaną albo kapustę, albo liście winogron, bo i takie sarmi się tam zdarzają. No i teraz farsz. Farsz, dwa, trzy rodzaje mięsa i ryż.
Tak, zazwyczaj to jest także dwa rodzaje, bo tak jak również przy mici używa się zarówno jagnięciny, używa się wieprzowiny także do farszu i ryż, ale także i warzywa, czyli przede wszystkim marchewka, cebula, dodaje się więcej warzyw po to, żeby te gołąbki były smaczniejsze, bardziej soczyste.
No i teraz słuchajcie, pytanie podstawowe moim zdaniem. Czy te warzywa, które pakujemy do gołąbków, my je obrabiamy wcześniej termicznie? Smażymy je?
Oczywiście nie obrabiamy i nie smażymy. Niektórzy nawet nie obrabiają i nie smażą oczywiście mięsa. One same są gotowane w kociołku, w takim sosie własnym, więc najczęściej można lekko podsmażyć, ale niektórzy w ogóle nawet nie podsmażają, po prostu duszą je w taki sposób, można powiedzieć, sauté.
Wspaniała kultura.
To skoro o tym mówimy, to nie możemy pominąć leczo oczywiście, które jest potrawą, no taką na wskroś bułgarską, która opanowała również kuchnię polską. Mam wrażenie, że jemy tego rzeczywiście dużo, czyli duszone warzywa, co tam powinno się znaleźć w dobrym leczu? Kabaczki, zdaje się, przede wszystkim.
Przede wszystkim muszą być, no ja bym powiedział, że jednak bakłażan. I papryka, okay. Więc słodka papryka, również bakłażan, kabaczki także, ale do tego także i przyprawy w postaci ostrej papryki, cebuli także. Więc to jest przepis na dobre leczo. Nie jest potrzebne wiele.
To skoro jeszcze jesteśmy przy papryce i przy bakłażanach, ja mam zawsze problem, żeby zrozumieć różnicę, może wy mi to wytłumaczycie lepiej. Czym się tak naprawdę różni lutenica od pindżaru i od ajwaru?
I od zakuski jeszcze bym też
i jeszcze
powiedział.
Zakuski. No zakuska
jest
prosta,
jest bakłażanowa chyba tylko, tak. Nie? To jest prosta rzecz. To są pasty warzywne, ale rzeczywiście, Tomek, bardzo istotne pytanie. Czym one się różnią?
No, jeśli chodzi właśnie o te różnice, to de facto one są robione z papryki, są dość słodkie.
Ale tam i pomidory się pojawiają.
Oczywiście.
To chyba jest kwestia głównie proporcji, prawda? Z tego, co ja rozumiem.
Kwestia proporcji i też wydaje mi się, że kwestia każdego z osobna, prawda? Każdy sobie przygotowuje w taki sposób, jaki został nauczony.
I nazywa tak, jak chce.
I nazywa tak, jak chce.
No nie, ale to skoro mówimy o nazwach i o tym, jak się chce nazywać, no to mamy jeszcze coś, co w Polsce się nazywa solanem, mowa o serze w Bułgarii, a w Bułgarii się nazywa sirene, czyli, no, czyli jest to taki ser feta, ser, który jest wszędzie. Sirene jest takim serem, no, który spotkasz w bardzo wielu potrawach. I w sałatkach licznych z szopską na czele i w...
O szopskiej za chwilę musimy
oczywiście
powiedzieć, zdemitologizować
ją. I o sosach, i czasami jako dodatki do mięsa. No to jest w ogóle cecha regionu chyba, ten ser wszędzie.
Oczywiście, tylko właśnie powtórzyłeś dokładnie to samo, co mówią w większości Polacy, myślą, że to jest ten sam rodzaj sera. Tak naprawdę tych rodzajów sera jest mnóstwo, w zależności też od mleka, którego się używa. Oczywiście najczęściej jest to mleko owcze, ale nie zawsze. To może być czyste krowie, to może być mieszane, to może być mleko kozie także, więc one się różnią także poziomami słoności, czasem dojrzewania i tak naprawdę ja bym porównał, że my mamy w tym regionie tak wiele rodzajów tego sera, tylko że po prostu nazywamy je dokładnie tak samo, ale tak wiele jak chociażby no, moglibyśmy konkurować również z ilością serów we Francji na przykład. Tylko że tam one są troszkę no, może bardziej różnorodne i Francuzi bardziej umieją to nazwać.
No dobrze, skoro padło hasło szopska sałata, to jest rzeczywiście jedna z tych potraw, które zazwyczaj otwierają, czy się chce, czy nie, posiłek w Bułgarii. wydawałoby się ze wszechmiar tradycyjna potrawa, która została stworzona w Państwowym Instytucie jako danie w bodajże 56 roku, jeśli dobrze przeczytałem, jako danie dla tak zwanej gastronomii zbiorowej, tak? A potem dla turystów trochę. No ale ona jest pyszna.
Ona jest pyszna, ona jest świeża bardzo, więc rozpoczęcie posiłku takim daniem wprawia nas w naprawdę cudowny klimat w ciepłej Bułgarii. I do tego, jeśli chodzi o klimat, ja bym jeszcze, uważam, dodał danie, bez którego nie można odwiedzić, wyjechać z Bułgarii. To jest oczywiście zupa tarator.
Tak, doskonale. Czyli chłodnik, ale pomidorowy. Ogórkowy, przepraszam.
Ogórkowy, tak jest. Chłodnik ogórkowy.
Czyli zielony, nie czerwony.
Zielony, tak jest. Zielony, który robi się oczywiście na mocno schłodzonym kefirze.
Kefirze czy kisiało mleko? Czy jak to jest?
To właśnie? Jest jednak kefir według mnie, więc no ja jadłem zawsze z kefiru, najczęściej jest to kefir, może są regiony, które robią...
Ja nie ukrywam, że mleko. Jako dziecko na wczasach w Bułgarii zajadałem się kisiałym mlekiem, którego w ogóle wtedy nie kojarzyłem z jogurtem, bo jogurt był dla mnie w latach 80. w Polsce czymś, co było z resztkami jakichś dżemów i zawsze słodkie.
Nie, jesteś niesprawiedliwy wobec tego.
Przepraszam. Natomiast tutaj miałem coś o bardzo gęstej konsystencji, w zasadzie co można było ze słoiczków takich małych przeźroczystych
no,
jeść.
Wszyscy mamy wspomnienia dzieciństwa w Bułgarii. Ja z kolei w 80. latach byłem zachwycony tym, że były tam zupełnie zagraniczne napoje pewnego koncernu, które były dostępne w każdej restauracji, a w Polsce ich zupełnie nie było. Natomiast no, to najmocniejsze wspomnienie takie dziecka właśnie wygłodzonego w gospodarce niedoboru. Ale też wracając do Szopskiej i do Taratora, no to jest jakaś odpowiedź moim zdaniem na bułgarska odpowiedź na Horiatiki. No tak jest, no i czy na caciki właściwie. Znaczy, wydaje mi się, że ta kultura, którą Turcy rozwlekli po tej okolicy, jest no, niezwykle homogeniczna i długo się trzymająca.
No jedna rzecz, która ma nawet podobną nazwę we wszystkich trzech krajach, o której nie wspomnieliśmy, to jest giuvecz, który jak się w Mołdawii nazywa? Giveć.
Tak, okay. W Mołdawie akurat giveć, ale tak.
Czyli odpowiednik polskiego gulaszu, tak moglibyśmy to uprościć, czy to jest za proste?
Najczęściej ja bym powiedział, że to jest jednak więcej warzyw. Wciąż one dominują w giveć, nawet mogą być zrobione giveć bez mięsa. Mogą to być tylko same właśnie papryki przede wszystkim i oczywiście dużo cebuli, czosnku i przypraw, ale także oczywiście z mięsem. Najczęściej jest to również wieprzowina, dlatego że ona dodaje nieco więcej soczystości właśnie.
Czy to jest potrawa domowa, czy zjemy to również w restauracji, czy w jakiejś karczmie?
To jest głównie domowa. To jest taka potrawa, którą się gotuje jednak na kilka dni. To się gotuje po prostu na kilka dni, bo jest to jednogarnkowa potrawa, którą się odstawia i w ten sposób można do niej zawsze wrócić.
Po programie wpadniemy do ciebie po adresy paru dobrych dziewczyn, które robią najmniejsze sarmale i gospodyń, które znają się na giveczy. Proszę Państwa, podróżowaliśmy dzisiaj z Aleksem Kasjanowem oryginalnie z Kiszyniowa, od 20 lat w Warszawie, po Mołdawii, Rumunii i Bułgarii, szukając różnic i wspólnych jakichś mianowników. To jest program Apetyt na Europę, Jedynka, Polskie Radio.
Łukasz Modelski.
Tomasz Prangę-Barczyński. Zapraszamy za tydzień na podróż po kolejnym europejskim kraju.
To był podcast Polskiego Radia.